Państwa i naszym gościem jest Małgo Bekas, trener psów z Mam Psa i Co Teraz. Witaj serdecznie.
Cześć Franciszku, bardzo miło mi Cię słyszeć.
Mnie również. Dziś mamy wyjątkowy dzień, ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Tak sobie pomyślałem, że skoro mamy takie wspaniałe święta, jeżeli chodzi o zwierzęta, to tych zwierząt to najczęściej to mamy psy i koty, to dziś skupimy się na tych pieskach, które są ciągle wokół nas. I w tym dniu chciałbym się zastanowić razem z Tobą, a przy okazji zadać Tobie to pytanie, z jakimi my problemami najczęściej borykamy się z naszymi psami. W którym aspekcie często, mówiąc kolokwialnie, dajemy ciała jako posiadacze psów? Bo podejrzewam, że do ciebie zgłasza się mnóstwo właścicieli psów, no i najczęściej no, te psy mają pewne swoje wady. I tu też rodzi się kolejne pytanie. Psy mają wady, czy to właściciele mają wady?
Ale złożone pytanie. Słuchaj, po pierwsze, może najpierw powiem to o tym, jeżeli chodzi o błędy, które popełniamy my jako opiekunowie, dlatego że mogę poprzeć się jakąś statystyką, gdyż zajmuję się tymi psami codziennie od rana do wieczora i najczęściej są to psy, które przyjeżdżają do mnie na szkolenie stacjonarne. No to tak, pierwsza rzecz, która jest takim największym problemem i w mojej ocenie bardzo skrajnie niezaspokojoną potrzebą, jest to, że traktujemy psy jak ludzi. Nie wolno traktować psów jak ludzi, dlatego że to są zwierzęta i mają zupełnie inne potrzeby. Mają zupełnie inną potrzebę snu, inaczej śpią w ogóle, w innej ilości czasu niż ludzie. Mają potrzeby zupełnie inne, jeżeli chodzi o ruch. Tak? Psy potrzebują gdzieś tam tego ruchu i ludzie też mylą to, że zmęczą psa ruchem, a to tak nie do końca jest, dlatego że pies najwięcej męczy się węszeniem, myśleniem, zdobywaniem swoich jakichś tam rzeczy, które chce, czyli pokarmu, zabawek, męczy się komunikacją z innymi psami itd., itd. Więc w momencie, w którym ktoś, kto nie zna tych potrzeb psich, próbuje zaspokoić te potrzeby w taki sposób, jakby to zwierzę było człowiekiem, no to tu powstaje największy problem, dlatego że to zwierzę zaczyna się frustrować, ono się zaczyna irytować, powstają zwierzęta, które są na przykład nadpobudliwe, za bardzo gdzieś tam nie potrafią się zatrzymać, są agresywne, przez złe zaspokajanie potrzeb często psy są właśnie lękliwe, czyli gdzieś tam w jakimś aspekcie pojawia się po prostu jakaś patologia, z którą ludzie sobie po prostu nie potrafią poradzić, bo wchodzą w taką wyuczoną, w cudzysłowie powiem, bezradność na zasadzie, dobra, no już ten pies jest taki, ja już sobie to będę akceptować, nie? Czyli nie próbują
mówi, że ten, zmienić. Że ten pies po prostu tak ma, to takie zdanie, które się powtarza. Mhm.
Tak, on tak ma. I oczywiście ja się zgadzam, że każdy pies ma swój charakter, ma swoje cechy takie, jedne są bardziej socjalne, drugie mniej. Socjalność psów to jest jakby chęć poznawania otoczenia, żeby tutaj nie mylić, że pies socjalny to jest ten, który się ze wszystkimi kocha, absolutnie nie. Pies socjalny to nie będzie też pies, który przytula się do wszystkich ludzi. Pies socjalny to jest taki, który się po prostu potrafi odnaleźć w środowisku, potrafi komunikować się w tym środowisku. Jeżeli czegoś nie chce, to potrafi o tym jakby pokazać to innym osobnikom, czy właśnie znajdującym się w danym otoczeniu. Tutaj jest taka ciekawostka a propos tego, jak zmienia się sytuacja dla psów. W momencie, w którym idziemy sobie na jakąś łąkę z naszym psem i powiedzmy są tam trzy pieski, które się bawią, to one myślą, znaczy z racji tego, że żyją tu i teraz, że one już tak będą miały do końca życia. Że tam już one zostają, wiesz, o co chodzi, nie? I dlatego one sobie układają te relacje właśnie na tę daną chwilę, tak jakby to się miało nigdy już więcej nie zmienić. Jak przychodzi inny pies, to ta relacja znowu jest zmieniana i tak dalej. I tutaj w przypadku tej komunikacji między psami kolejnym błędem takim dużym ze strony opiekunów psów jest to, że nie rozumiemy psiej komunikacji. I to tak po prostu totalnie, nie?
No że jak pies jest często agresywny... wnikamy jeszcze w te, próbujemy dogadać psy między sobą na siłę.
Wiesz co, one dużą część pracy oczywiście zrobią same, natomiast my jako opiekunowie, jeżeli pies sobie nie radzi, musimy go wesprzeć w tym. Jeżeli za bardzo się boi, jakiś pies mu tam wjeżdża za bardzo z sobą i tą ekstrawercją swoją, no to trzeba temu psu pomóc, temu lękliwemu, trochę zrobić mu więcej dystansu, może tam tego przytrzymać, żeby inaczej to wszystko, wiesz, jakby zarządzić tą sytuacją inaczej, bo co innego, jak są zwierzęta, które żyją, wiesz, wolno, są dzikie, tak, te psy, i one sobie żyją same, to tam ingerencja człowieka nie jest potrzebna. Natomiast w momencie, w którym mamy zwierzę, które mieszka z nami w domu i tak naprawdę ten pies najwięcej komunikuje się z ludźmi, dlatego że żyje z tymi ludźmi w domu, to traci na tym jego komunikacja z psami i w tym momencie to my musimy go wspierać w tej sytuacji. Dlatego tak ważne jest, żeby te psy miały kontakt ze sobą, żeby uczyć psy przebywania ze sobą, komunikacji, dlatego chodzić na jakieś tam spacery równoległe, chodzić na jakieś zajęcia grupowe, żeby te psy umiały się ze sobą komunikować, bo najczęściej jest tak, że jak pójdziesz na taką łąkę, gdzie przychodzą ludzie, którzy się totalnie nie znają na tym i puszczają swoje psy, które na przykład właśnie są w którąś stronę przygięte, no to potem taki pies, który na przykład jeszcze się nie potrafi komunikować, na dzień dobry dostaje na przykład gonga od jakiegoś dużego psa i po prostu się potem zaczyna bać tych psów, więc żeby takich sytuacji uniknąć, no to warto by było się chociażby zacząć uczyć tej komunikacji, no bo bierzemy tego zwierzaka do domu, to jest gatunek inny, tak, i chcemy się nim dobrze zaopiekować, a nie uczymy się tej komunikacji. Oczywiście to się zmienia i ludzie coraz częściej gdzieś tam dbają o to, żeby wiedzieć, co się dzieje i dlaczego pies warczy, dlaczego jeży się, dlaczego gdzieś tam się kuli, zaczynają te sygnały o wiele lepiej czytać. To, czy potrafią dobrze z tym psem potem pracować, to już jest inny temat. Natomiast zaczynają gdzieś tam mocniej się ludzie w to wdrażać, żeby umieć obsługiwać, że tak powiem, swojego psa. Więc to jest fajne, natomiast to jest, uważam, też bardzo, bardzo duży problem. No i jeszcze najgorszy problem, dwa jeszcze takie największe problemy, to przeżarte psy. 80% psów jest za gruba, są napchane po korek. Przychodzą do mnie psy, które są tak grube, że mają szerszy tłów niż głowę i nie jedzą przez tydzień, a codziennie się załatwiają. Są takie zapchane, wiesz, tym żarciem. Przy okazji w ogóle nie zdobywają tego jedzenia, czyli nie zaspokajają swojej podstawowej potrzeby jako drapieżniki, czyli im się daje po prostu michę pod ryj i radź sobie, no to, co nie powinno
ale
się...
Że wtedy... to karmić takiego psa, zostawiać mu jedzenie w ogrodzie
poukrywane? Tak, dawać mu jakieś, na przykład, chociażby, jeżeli ktoś nie ma tam ambicji treningowych, to chociaż mu pochować jedzenie w ogrodzie. Jest mnóstwo różnych zabawek edukacyjnych, typu kule takie fajne,
gdzie się tam wciska kawałek jakiegoś
potykać żarcie. Tak. Można na spacerze dawać jedzenie. Dużo jest psów, które na przykład żrą żarcie w kuchni i w michę, a na spacerze rzucają się na wszystko. Jakby w momencie, w którym dla psa jedzenie jest taką główną motywacją w życiu do zmiany zachowań, oczywiście są jeszcze pozostałe ileś tych motywacji, ale to jest taka główna motywacja, no to jeżeli on to jedzenie dostaje za darmo, nie musi zdobywać tego jedzenia i dostaje jeszcze w domu, czyli w środowisku, w którym się nic nie dzieje, no to on na dworze, na spacerze, jak się na coś rzuca i to już jakby totalnie pomijając kwestię, dlaczego tak się dzieje, czy on się boi, czy ma jakieś odruchy już wypracowane, obojętnie, to żeby zmienić to zachowanie, należy temu coś zacząć zmieniać. Czyli na przykład zacząć tego psa chociażby karmić na dworze. Ja już tu nie mówię o budowaniu całego treningu, żeby to miało sens, ale żeby chociaż zacząć dawać temu psu jedzenie na dworze, żeby on zaczął rozumieć, że na dworze może dostać pokarm, więc warto by było na swojego człowieka bardziej zwracać uwagę, a jak się bardziej zwraca na swojego człowieka uwagę, no to można uczyć wtedy tego psa, czyli się uczyć się, że na przykład inna reakcja na dane bodźce na spacerze jest fajniejsza, bo można za nią dostać jedzenie. Więc chociażby tutaj jest taki duży problem, nie? Że osoby, które się do mnie zgłaszają bardzo często, gdzie to jest zabawne, na przykład mówią, że no, one tam słuchają mojego podcastu, oglądają wszystkie, w ogóle są zakochani i tak dalej, że robimy super pracę. No i pada pytanie, jaki jest problem z psem? No rzuca się na inne psy. A gdzie je? W kuchni. A sobie myślę, o mój Boże, że oglądacie wszystkie nasze materiały, bo ja przygotowuję bardzo dużo materiałów z moim zespołem, właśnie takich dostępnych za darmo dla ludzi, żeby rozumieli, że na przykład, żeby do nas przyjść, warto już popracować, bo zazwyczaj do mnie na terminie się dosyć długo czeka, bo mam ten kalendarz dosyć mocno zawalony, więc jak ktoś 2 miesiące czeka do mnie na termin i przychodzi do mnie z grubym psem, który nie ma motywacji na jedzenie i je w kuchni i rzuca się na psy,
to ty wtedy jest taki zajrany, proszę przyjść za dwa
to ja wtedy
miesiące.
Mówię... No mówię, kurde, no to dlaczego to tak wygląda? Bo ja sobie nie robię tych filmików po to, żeby sobie zająć czas, bo ja mam inne fajniejsze rzeczy do robienia. Po prostu zależy mi na tym, żeby ta komunikacja zanim osoby do nas przyjdą już poszła i żeby ci ludzie wiedzieli, do kogo przychodzą, nie? Więc gdzieś tam to jest taki ogromny problem. No i ostatni problem to jest zostawanie samemu w domu i odklejenie psa od siebie, nie? Bo ludzie strasznie przyklejają psy do siebie. jakby robią wszystko, żeby ten pies był ciągle z nimi, bo myślą, że to jest potrzeba psa, czyli to jest znowu takie zupełne niezrozumienie tej potrzeby. Natomiast w momencie, w którym my uczymy psa, że ciągle jest z nami, że cokolwiek się dzieje, to my tam gdzieś jesteśmy obok, to on nie potrafi być sam. I stąd się biorą lęki separacyjne, zwierzęta potem wpadają w panikę, kiedy zostają same, niszczą wszystko wokół siebie, nie potrafią się porządnie wyspać, nie potrafią odpocząć, bo cały czas organizm w pewnym momencie się domaga tego uczucia, tej bliskości człowieka, tej wytwarzanej oksytocyny, która gdzieś tam cały czas musi być, nie? I musi być podbijana tą obecnością człowieka. I potem jak pies się też się tego nauczy, to są tak zwane pandemiczne pieski, to do nas też trafiają takie psy, które przez półtora roku siedziały non-stop z człowiekiem i nagle przychodzą i mówią do nas ludzie, że trzeba ich zostawić samych w domu, bo oni za 2 tygodnie zaczynają pracę w biurze.
Mm-hmm. To dwa tygodnie, półtora roku
nie jesteśmy
dosyć
w stanie. To jest jedna rzecz, że już sąsiedzi pali licho, ale co ten pies przeżywa, bo ten pies jest po prostu zestresowany i to nie jest kwestia tego, że on jest zestresowany dlatego, że tylko nie umie zostać sam, tylko dlatego, że nie rozumie tej sytuacji przede wszystkim, bo nauczyliśmy go zupełnie innego schematu i innej sytuacji. Nie? W takich wypadkach, jeżeli jest bardzo skrajny lęk separacyjny, no to w zależności od psa oczywiście musimy wypróbować wszystkie metody szkoleniowe, gdzieś tam można oczywiście zastosować jakieś wspomagacze na uspokojenie, natomiast dla mnie najważniejszy jest wtedy trening i troszeczkę potraktowanie tej sytuacji, jakby ten pies był uzależniony od obecności człowieka, no i leczyć to trochę jak uzależnienie. Jeżeli jest bardzo, bardzo skrajny przypadek, no to czasami działa obecność drugiego psa na przykład, nie? Bo psy lubią swoje towarzystwo, generalnie swój, ich gatunek jest dla nich spoko, nie?
Czyli teoretycznie najlepiej mieć dwójkę.
Generalnie poleciłam 2 razy taką sytuację, a kiedyś nawet z racji tego, że miałam taką parkę, przyszły do mnie takie dziewczyny i powiedziały, że one nie są w stanie żeby ten pies nie był z nimi ciągle. No i mówię, słuchajcie, Laski, to weźcie sobie, adoptujcie drugiego psa i jak ten jeden będzie spał, to ten drugi jest z wami. I słuchaj, to zadziałało rewelacyjnie. Po prostu 100% był problem rozwiązany, bo one sobie wzięły drugiego kundelka, jak ten jeden kundelek sobie spał w drugim pokoju, to ten drugi był u nich i cały czas były z pieskiem, a piesek sobie drugi odpoczywał i zaspokojone były potrzeby. Także jeżeli ktoś ma taki problem, to ja jako trener mogę śmiało polecić, żeby coś takiego zrobić, wtedy wszyscy będą zadowoleni, bo każdy pies będzie miał odpowiednią ilość snu i odpoczynku, a ludzie będą się cieszyć, że mają tego psa praktycznie ciągle obok siebie. No jeżeli ktoś gdzieś tam ma taką potrzebę jako człowiek bycia ciągle z tym psem, no to moim zdaniem trzeba znaleźć rozwiązanie, a nie żeby się wszyscy męczyli, bo w jednym przypadku będzie się męczył pies, że musi ciągle być człowiekiem i się źle wysypia, w drugim przypadku będzie się męczył człowiek, że nie może być z tym psem. Wiadomo, że nam jest prościej to zrozumieć jako ludziom, bo mamy wyobraźnię, zwierzęta jej nie mają. Natomiast uważam, że jeżeli można zastosować jakieś rozwiązanie, w którym wszyscy będą zadowoleni, no to warto to zrobić, nie? Także jeżeli jakieś rozwiązanie działa i jest głupie, to nie jest głupie. No.
Ale to nie ma takich psów, i tu możemy sobie odpowiedzieć już na to pytanie, nie ma takich psów, których nie udałoby się zmienić, których nie udałoby się czegoś nauczyć albo zmienić nawyki. Można z psem pracować niezależnie od wieku, bo często się mówi to, że nie, on już jest stary, on już tak ma i on już jest taki od 10 lat i na pewno nie będę miał już na niego żadnego wpływu.
To znaczy tak, oczywiście, że jesteśmy w stanie czegokolwiek nauczyć tego psa, natomiast musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. 10 lat to jest tak naprawdę dla wielu psów prawie całe życie, a dla niektórych 1/3. I przez ten czas cały czas w głowie psa utrwalają się zachowania. I jeśli ktoś chciałby wiedzieć na temat tego, w jaki sposób uczy się mózg i w jaki sposób zapamiętuje, to warto sobie przeczytać taką książkę Kod Talentu, w której dokładnie jest opisane, w jaki sposób powstało. Ona jest akurat na podstawie sportowców, takich ludzi, którzy tam zajmują się czymś zawodowo i są po prostu mistrzami. Natomiast jest bardzo, bardzo fajny, przystępny i normalny sposób opisany, w jaki sposób powstaje mielina w głowie i połączenia neuronowe, które przez to, że są wzmacniane, czyli powiedzmy przykład zachowania. Uczymy pieska siad i ten piesek siada i on już całe życie będzie siadał, bo on już sobie utrwali to zachowanie, że to jest siad, że siad to siad, nie? No bo to jest takie wiadomo, że jeżeli chce się mieć psa, to musi dawać łapkę i siadać, no bo bez tego to już nie pies, nie? No więc umówmy się, że każde zachowanie, które wzmacniamy, które pies powtarza, ono się utrwala w głowie. Więc jeżeli mamy sytuację, że przez 10 lat pies uczy się szczekania przy bramie i nikt na to nie reaguje, to jego głowa umiesz czekać przy bramie i będzie to bardzo ciężko wyciszyć. Oczywiście można, wiadomo, tam pracować, żeby się to zmniejszyło, natomiast może być tak, że nigdy się nie da tego wyciszyć do końca. Nie? To jest tak jak u nas troszeczkę z nawykami, nie? Przestaniemy na przykład palić papierosy, nasza głowa się już tego nauczy, mamy jakąś sytuację kryzysową, zapalimy fajkę i nasza głowa otwiera wszystkie te klapeczki, które już zostały zamknięte, mówi, o,
wszystko wraca do normy.
Wspaniale, nikotyna. Dokładnie, no i właśnie musimy wiedzieć, że no psy to też są ssaki, one się bardzo podobny sposób do nas uczą. Ja się akurat bardzo tym gdzieś tam interesuję, pod takim kątem tego, jak uczą się zwierzęta i w jaki sposób z nimi pracować. Dużo sobie eksperymentuję też na psach, w różne treningi, mówię tutaj, nie wszczykuję mi żadnych substancji, tylko treningowo bardzo eksperymentuję nad różnymi zachowaniami, staram się pracować z różnymi psami, różnymi metodami też jakieś tam, które znam, żeby zobaczyć, które działają najszybciej, z którymi najlepiej coś jakby, w którą stronę iść z tymi metodami pracy, żeby osiągnąć te rezultaty takie, że jeżeli na przykład mamy psa, który ja teraz adoptowałam sobie kilka miesięcy temu, psa, który do mnie trafił, był bardzo reaktywny, taki nadpobudliwy, warczał na ludzi, bał się ich, no po przejściach trochę ten pies był. I postanowiłam sobie go od razu gdzieś tam robić pewnym systemem pracy, żeby ogarnąć tego psa na tyle, żeby jemu się dobrze żyło, żeby się uspokoił, żeby wiedział, że nic mu nie grozi. I rzeczywiście pracą taką 3-miesięczną tak naprawdę ogarnąłem go na tyle, że ja już po prostu w ogóle nie muszę się martwić o te zachowania jakieś niepożądane, które były. I jestem skupiona teraz tylko i wyłącznie na tym, żeby się bawić treningiem. Mhm. I to jest pies, który się uczy błyskawicznie, jest to taki miks owczarka jakiegoś tam niemieckiego z borderem i czymś tam, więc jest to pies, który jest trochę leniwy, wiadomo, jeszcze, no bo nie był od samego dzieciaka uczony pracy, więc trzeba go jeszcze trochę nadrobić, natomiast nie mam z nim praktycznie żadnych problemów behawioralnych w tym momencie, żadnych tam, że on na przykład, nie wiem, się rzuca mi na psa albo coś tam na tych ludzi warczy, zupełnie to wyciszyliśmy i od tego tak naprawdę zaczęłam. Żeby zaspokoić jego poczucie bezpieczeństwa, żeby zaspokoić jego takie podstawowe potrzeby, nauczyć go odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. I ten pies po prostu wszedł jakby w nasze życie, zobaczył, że aha, dobra, nic mi nie grozi, tu mnie karmią, to jest moja mama, okej, no to działamy. To ja już nie będę warczał na tych ludzi, bo nie ma sensu, bo ja już kumam, że ci ludzie są super, bo też bardzo mocno zadbałam o ten socjal z ludźmi, więc on teraz już jak widzi człowieka, to się cieszy i chętnie gdzieś tam wchodzi w interakcję i sama po nim widzę, że nie ucieka od ludzi, tylko podchodzi chętnie, wącha, jak ktoś ma jedzenie, to bardzo chętnie sobie od tych ludzi je, zresztą ja go tego uczę, więc mogłabym powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo socjalny pies. On uwielbia wchodzić w interakcję, jest pewny siebie, wchodzi mi na wszystkie rzeczy, które w ogóle gdzieś tam się pojawiają na jego drodze, bo ja często pracuję z psami lękliwymi, no i na przykład takie lękuski pieski mają jakąś taką skrzyneczkę, która szeleści i muszą na nią wejść, no to on oczywiście im wszystkim pokazuje, jak na taką skrzyneczkę się wchodzi, nie? Więc z rozpędu robi takie hops, bo wie, że za to jest jedzenie i bardzo chętnie gdzieś tam pracuje, no i jakby pies po 3 miesiącach takiego, po 3 miesiącach u mnie, gdzie był reaktywny, wycofany na ludzi, w tym momencie pomaga mi w terapii innych psów. Więc da się z tym pracować, jeżeli się po prostu odpowiednio podejdzie do tematu i dostosuje się plan pracy po prostu pod psa. No ja się tym zawodowo zajmuję w tym momencie, układaniem planów pracy dla psów, żeby wychodziły z jakichś tam swoich traum, żeby wyciszać im te zachowania, bo uważam, że na początek, jak pracujemy z psem, to najważniejsze jest to, żeby zaspokoić jego podstawowe potrzeby i nie tracić żarcia na uczenie psów łapki albo jakichś takich niepotrzebnych rzeczy, tylko najpierw wypracować sobie z tym psem współpracę, pewność siebie, popracować nad jakimiś lękami, nad agresją, tak żeby ten pies się już sam nie musiał martwić o swoje odruchy, bo znowu głowa ma odruchy, w związku z tym będzie jakoś tam reagować. I wtedy ten pies się czuje spokojniej i pewniej i on wtedy sobie robi treningi już na większym chillu. A w mojej ocenie, jeżeli pies ma jakieś swoje problemy behawioralne, a my zamiast się nimi zająć, staramy się po prostu nauczyć tego psa jakichś pierdół, w cudzysłowie powiem, to ten pies jest sam po prostu przejęty tym, że on tu się skupia na tym, że się boi jakiejś rzeczy, a tu musi robić jakieś kurde susełki albo łapki, albo rzeczy jakieś niepotrzebne. Więc uważam, że też takim dużym problemem jest to, że my nie potrafimy do końca ułożyć sobie planu działania pod psa. I to jest też taki, no dlatego to się też tym zajmuje, nie? No bo jest bardzo dużo takich psów, które właśnie przez, na przykład miałam ostatnio taką owczarkę, powiem przykład, przyjechała do mnie, ona jest dosyć wycofana. Ja ją wrzuciłam w taki system typowo pracującego psa, nie? Ona miała treningi, socjal, smycz, klatka. I ona tam nie za bardzo siedziała na żadnej kanapie, nie spędzała z nami jakoś super czasu, tylko po prostu ją wrzuciłam w taką pracę. I ona przez kilka dni była taka mega, w ogóle jeszcze bardziej wystraszona, ale po tych kilku dniach pyknęło jej po prostu w głowie i pokazała mi, że takie jej coś pasuje, że ona nie chce siedzieć na żadnej kanapie, że ona się nie chce przytulać z ludźmi, tylko ona chce robić pracę. I ja ją naprawdę zaczęłam robić tak tylko właśnie, że robiła ćwiczenia i tak dalej, dużo siedziała sobie i miała takie zadania, nie? Takie typowe zadania, a potem dawaliśmy jej święty spokój. W ogóle nie musiała z nami spędzać czasu, ja nawet jej wyniosłam klatkę tak w ogóle za dom, żeby ona sobie siedziała sama. I to był totalnie inny pies po półtora tygodnia. Wróciła do chaty, wrzucili ją znowu do domu na kanapę i znowu klapła, nie? Także chodzi o to, że po prostu niektóre psy mają po prostu tak, że one nie chcą żyć z ludźmi tak, jak my byśmy chcieli. A nam jest ciężko to zaakceptować, że o nie, dlaczego mój piesek nie może siedzieć ze mną na kanapie? A niektóre psy naprawdę przez to nie czują się szczęśliwe. Oczywiście jest grupa psów bardzo dużo, które będą chciały być blisko człowieka i ja sama mam takiego jednego psa, który woli ze mną gdzieś tam się przytulać na kanapie i dla niej fajnie zrobi pracę, ale ona to najchętniej to by siedziała ze mną i była głaskana. I okej, okay. A mam też psa, który totalnie tego nie chce. I to trzeba obserwować zwierzę.
Że tak, że faktycznie mamy wiele cech wspólnych, ale powinniśmy pamiętać o tym, że to jednak nie jest człowiek i pamiętać o tym, że to jest ssak i zwierzę. To przy okazji tego Światowego Dnia Zwierząt możemy co pieskom życzyć, tak jak wspominałaś, no, udanej socjalizacji z innymi psami, na pewno zdobywania jedzenia, bo o tym też będziemy pamiętali już teraz na pewno. Także udanej separacji, tak żeby była bezbolesna dla psa. No i pamiętajmy, że nie ma psa, którego nie da się czegoś nauczyć. I o tym dziś warto pamiętać.
Psy się uwielbiają uczyć. Tak, pamiętajcie, że psy się uwielbiają uczyć. Wystarczy po prostu znaleźć do nich klucz, zmotywować je do tego i będą się chętnie z wami uczyć na pewno.
I tym się czasami różnią od ludzi. A państwo i naszym gościem była Małgo Bekas, trener psów. Mam psa i co teraz? Bardzo tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.